Dzień dobry, gościem Raptularza Teatru jest dzisiaj pani Danuta Golec, psychoterapeutka psychoanalityczna, założycielka wydawnictwa Oficyna Ingenium. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani porozmawiać z nami w tym niełatwym temacie. I myślę, że na początek chciałabym tak się zorientować, jeżeli w ogóle umiałaby pani odpowiedzieć na takie pytanie, jaką proporcję wśród osób, które proszą o wsparcie, o pomoc terapeutyczną, stanowią osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, mobbingu w pracy? Jak to mniej więcej się układa wśród pacjentów? Czy można coś takiego powiedzieć, zaobserwować?
Nie mam pojęcia.
Nie ma pani?
Nie mam pojęcia. W moim gabinecie w ostatnim czasie nie miałam takich osób, ale naprawdę nie wymieniamy się tak szczegółowymi informacjami i nie mam rozeznania. Nie sądzę, żeby ktokolwiek
prowadził takie statystyki. A proszę mi powiedzieć, czy to jest ważne, a jeśli tak, to w którym momencie, żeby osoba, która doświadcza przemocy psychicznej, seksualnej w pracy, bo my o tym głównie rozmawiamy, o środowisku pracy, środowisko teatralne jest stosunkowo specyficzne, ale myślę, że możemy to spokojnie rozszerzyć w ogóle na relacje zawodowe i taką przemoc, której się doświadcza w miejscu, w którym spędzamy 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu, niektórzy więcej. W którym momencie osoba, która doświadcza przemocy, powinna się zgłosić po pomoc? Czy są jakieś takie reguły, wyznaczniki, że to już jest ten moment, że trzeba się zwrócić o pomoc?
Myślę, że to się nie różni od w zasadzie wszelkiego rodzaju problemów. Znaczy decyduje pacjent, czy potencjalny pacjent, kiedy czuje, że potrzebuje pomocy. Możemy się zastanowić nad tym, kiedy tak się dzieje. Na pewno nie ma czegoś takiego, że powinna osoba się zgłosić. To w ogóle nie jest nie do kryterium. Czasami jest to bardzo wskazane. Jest tak, że w przypadku przemocy, która się dokonuje, no mówimy o pracy, no ale w ogóle przemocy, to nie jest do końca tak, że pomoc psychologiczna jest pierwszą linią pomocy i taką sprawą absolutnie podstawową, żeby pomóc ludziom, którzy na tych skądinąd okropnych rzeczy doświadczają. Najistotniejszą sprawą jest, pewnie będziemy o tym rozmawiali, jest jednak reakcja środowiska. Jeżeli chodzi o takie pewne wskazania, czy może zalecenia, mogłabym powiedzieć, do szukania pomocy profesjonalnej, to wtedy, kiedy osoba jakby czuje, że z jej funkcjonowaniem psychicznym i takim czasami takim psychofizycznym, czy społecznym nawet, dzieje się coś no, bardzo niedobrego. To znaczy, nie, że jest smutna przez jeden dzień, ale że spadek nastroju trwa no, co najmniej kilka tygodni i to jest znaczący. Są kłopoty ze snem, utrata apetytu, czyli te wszystkie objawy depresyjne, które się pojawiają. Jeżeli jest jakiś taki znaczący spadek samooceny, który nie jest chwilowy, tylko też się utrzymuje, bo to głównie o to chodzi, że rzeczy trwają przez dłuższy czas. Już nie wspomnę o tym, że mogą się pojawiać myśli samobójcze, ale to już takie bardzo skrajne historie, czy jakieś takie stany, nie wiem, derealizacji, jak my to nazywamy, czy jakiegoś takiego poczucia rozmywania się świata, ale to wtedy, kiedy już rzeczywiście coś się dzieje poważniejszego. Ale to głównie tak naprawdę pacjent ocenia, jak się czuje. To nie jest tak, że po pewnym doświadczeniu to trzeba po prostu migiem do psychologa i poprawiać się, bo coś się stało. Bo może być tak, że to może być niepotrzebna pomoc. Może być tak, że inny rodzaj pomocy, właśnie takiej nieprofesjonalnej, okaże się bardziej skuteczny w tym przypadku.
A zdarzają się tacy pacjenci albo ludzie, którzy są w stanie pomóc sobie sami, w sensie, że nie wymagają nawet w najbardziej traumatycznych sytuacjach pomocy specjalisty?
Tak, zdarzają się ludzie, którzy sobie radzą sami i niekoniecznie musi to być zaprzeczenie cierpienia.
Tylko i wyparcie.
Tak, nie musi tak być, dlatego bardzo ostrożna bym tutaj była. Może nie w każdej sytuacji, no bo jest rozmiar traum, który wszystkich rozwali, że tak powiem, na jakieś takie traumy masywne, w której zagrożenie życia, no to każdy się dezorganizuje, ale są ludzie, którzy po jakimś czasie też sami mogą wrócić do równowagi. W przypadku takich, nie wiem, jak powiedzieć, mniejszych, czy no, nie wiem, czy one są mniejsze, ale takich mniej zagrażających życiu traum.
Bezpośrednio.
No, one może zagrażają duszy. Mówi się czasami, że to jest takie zabójstwo duszy, pewnego rodzaju właśnie doświadczenia przemocowe. Bardzo dużo zależy od tego, czy ta osoba, nie tylko jakie ma środowisko dookoła, ale czy ona potrafi z tego skorzystać. Bo są ludzie, którzy mają no naprawdę wokół wszystko, czego potrzebują, ale nie potrafią wyjść z takiego zamknięcia, nie wiem, z powodu wstydu, z powodu jakiegoś takiego przyblokowania wewnętrznego. Więc to nie jest do końca tak, że taka osoba sama sobie poradzi, ale ona sama potrafi sięgnąć po pomoc, której potrzebuje w danym momencie. Często to może być przyjacielska pomoc. Także no, kiedyś nie było psychoterapii, a ludzie radzili sobie z różnymi sprawami, więc też mnie przeceniała.
To może teraz wrócimy na chwilę, albo rozwiniemy ten wątek reakcji środowiska, bo to jest też, myślę, szalenie istotne i bardzo ważne w kontekście takiego naszego życia społecznego, że większość tych sytuacji przemocowych, niezależnie od tego, czy one się dzieją w teatrze, na próbach, czy one się dzieją w korporacjach, czy one się dzieją w innych instytucjach czy zakładach pracy, one się odbywają w obecności innych osób. To bardzo rzadko są takie sytuacje jeden na jeden. One się też zdarzają. To one są wtedy pewnie dużo trudniejsze, kiedy nie ma świadków. Ale bardzo często jest tak, że ofiary mobbingu, czy takich przemocowych zachowań, czy słownych, czy nawet fizycznych, z tym takim sztandarowym klepaniem po pupie, one się dzieją wobec. I teraz pytanie do pani, jak powinien zareagować świadek? To znaczy, co może zrobić otoczenie, żeby pomóc takiej osobie, która właśnie jest narażona na tego typu działania?
Nie wiem, jak to funkcjonuje w środowisku teatralnym, bo o tym dzisiaj mówimy, o tym środowisku, czy o tym, jak funkcjonuje właśnie pewna polityka antymobbingowa w tym środowisku, wiem może najmniej. Trochę więcej wiem od pacjentów, jak to funkcjonuje w różnych firmach, pewnie różnie funkcjonuje w różnych firmach. No ale jednak jesteśmy, Anno Domini 2023, jesteśmy po MeToo, po mnóstwie różnych afer i w wielu firmach zostały wprowadzone procedury. Nie zawsze to funkcjonuje, jeszcze się nie dotarło, ale to nie jest tak, że można wszystko robić bezkarnie. To nie jest sytuacja sprzed 10 lat. Więc w jakimś sensie to, że się dzieją rzeczy w obecności innych, daje większe szanse na to, że można temu przeciwdziałać, dlatego że są świadkowie na to. I są właśnie opracowane procedury. Wydaje mi się, z tego co słyszę od pacjentów i z tego jak sama myślę o tym, że to jest podstawowa sprawa. To jakoś nie wydaje mi się takim dobrym pomysłem, żeby było jakieś przesadne takie obciążanie właśnie świadków, że oni coś powinni robić. Bo sytuacje czasami są złożone i rodzaj zależności złożonych i ludzie też nie wszystko widzą, tak? Powinny być jasne procedury, do których się można odwołać w takich sytuacjach. Nie wiem, na ile środowisko teatralne ma to już wypracowane, czy jest w procesie wypracowywania.
Raczej jest w procesie.
Jest w procesie, bo to trwa.
Ale dosyć, powiedziałabym, zaawansowane.
Tak, to zazwyczaj są, z tego co słyszę, to są zazwyczaj jakieś bardzo takie formalne rzeczy, nie wiem, konferencje, spotkania, rozmowy i mniej formalne, które się odbywają w różnych środowiskach i w efekcie dopracowuje się jakiś sensowny kodeks, który reguluje to, nie tylko co jest dopuszczalne, ale też jakie reakcje, jaka procedura ma się odbywać, żeby można było pomóc tej osobie. To powinna być podstawowa sprawa. Nie, że ktoś musi po prostu się porwać, a może sam jest zbyt w jakiś inny sposób uwikłany w różne inne historie i czuje się sam teraz traumatyzowany, że musi reagować. Tak, w określony sposób, bo coś zobaczył.
Choć czasami wydaje się, że to by było najprostsze. To znaczy...
Tak, ale nie, to dobrze, żeby tak było, tylko że uważam, że nie tam akcent powinien być, jeśli chodzi o wymaganie. Że wymaganie powinno być takie, że firma ma zapewnić, czy to jest teatr, czy to jest szkoła teatralna, firma ma zapewnić procedurę.
Klarowną i przejrzystą.
Klarowną i przejrzystą. I takie klarowne zasady dla jednych i dla drugich, co jest dopuszczalne. Bo ja myślę, że dla osób, które też tej przemocy dokonują. No są grube rzeczy, gdzie nie ma o czym dyskutować, ale są takie, gdzie no nie jest to takie oczywiste. I też dobrze, żeby te osoby też wiedziały, czego nie mogą robić. Bo nie wszystko musi być złą wolą, jeżeli to są takie bardziej miękkie historie, tylko jakimś takim nawykiem, ktoś jest z innej epoki, pewne rzeczy inaczej wyglądają. Więc jeżeli to jest spisane, przekazane, to zawsze można sprawdzić. No takich rzeczy się nie robi. tak?
A z drugiej strony też to, co, na co zwraca pani uwagę i wydaje mi się, że to jest też szalenie istotne, to znaczy co dalej? To znaczy, jeżeli tak. doświadczam albo mam poczucie, że dyskomfortu w kontaktach z jakąś osobą, że wiem, co mogę zrobić po prostu formalnie w moim miejscu pracy, gdzie mogę, do kogo mogę iść, jakie mam prawa, jaka jest procedura, co można z tym zrobić.
I myślę, że do tego jest dużo wzorców. Ja tego szczegółów nie znam, ale słyszę, że właśnie w takich szczególnie większych firmach, szczególnie w tych międzynarodowych, no są naprawdę bardzo jasno określone, są osoby, są działy, są takie procedury postępowania, które nie narażą jakoś na wstępie i ofiary, no i też na potencjalnego sprawcy, bo to też przecież różne historie, to mogą być też historie oczerniania, także trzeba to bardzo dobrze wyważyć, żeby takie rzeczy no, nie krzywdziły. No zawsze jakoś jest zagrożenie krzywdą, ale żeby jak najmniej było tych strat, więc pewnie jest się do czego odwołać, żeby to jakoś tak przełożyć na specyficzny zapewne świat no, instytucji artystycznych, bo to nie jest korpo, to nie jest firma. I tam pewnie inaczej to trochę działa i funkcjonowanie w miejscu, gdzie się coś, nie wiem, produkuje, sprzedaje, jest jednak innym funkcjonowaniem niż w miejscu, gdzie się dokonuje kreacji artystycznej, bo to nie jest aż tak, nie wiem jak to powiedzieć, sztywne.
Myślę, że dużo łatwiej wtedy oddzielić to, co się robi od tego, kim się jest i emocje od efektu.
W tych firmach.
Tak. Natomiast rzeczywiście w momencie, w którym mówimy o teatrze i o takiej kreacji artystycznej, no to też jest tak, że zawód aktora, aktorki jest oparty na ciele, na emocjach,
tak.
na osobie twórcy. W związku z tym tutaj rzeczywiście to pole do nadużyć jest dużo większe. I też myślę, że to, co się zmienia w tej chwili w polskim teatrze, w polskim szkolnictwie teatralnym, czy artystycznym w ogóle, to jest właśnie taka świadomość tego, że trzeba wyznaczać granice i że nie zawsze cel uświęca środki. I myślę, że to jest bardzo powolny proces też z tego względu, że wrośliśmy w takim przekonaniu, że jak mamy do czynienia z arcydziełem, to ono usprawiedliwia, tak, to wszystko jest dozwolone i myślę, że z tego jest najtrudniej zrezygnować. Ale zanim jeszcze, bo o tym byśmy pewnie jeszcze chwilę porozmawiali, ale chciałabym się zapytać o taką jedną rzecz. Mamy taką hipotetyczną sytuację, że przychodzi osoba, która doświadczyła przemocy, powiedzmy, że to była przemoc, taka molestowanie seksualne, i ona ma świadomość tego, że to było na tyle traumatyczne, że zaburzyło jej funkcjonowanie.
Czy przychodzi do kogo?
I przychodzi do terapeuty.
Okay.
Przychodzi do terapeuty i teraz co można zaproponować takiej osobie? Znaczy, jaki rodzaj pomocy? Jak bardzo może ją terapeuta wesprzeć? Czy to też zależy od świadomości człowieka?
To jest tak, że no ja mogę mówić z perspektywy tego, jak ja pracuję, czy jak pracuje środowisko, w którym ja pracuję, czyli w podejściu psychoanalitycznym. Są różne formy pomocy. Nie wszystko jest psychoterapią i nie wszystko jest głęboką psychoterapią. Też nie wszyscy tak pracują. Może to być jakiś rodzaj takich przedłużonych konsultacji, które pomogą tej osobie zorientować się, w czym jest, bo czasami działają no, różne mechanizmy obronne i to już akurat byłam świadkiem tego w gabinecie. To nie dotyczyło sytuacji pracy, ale sytuacji rodzinnych, kiedy po prostu rzeczywiście wspomnienia dotyczące przemocy wracały z wyparcia. To znaczy naprawdę ludzie przez lata mogli nie pamiętać o czymś. Czasami trzeba pomóc człowiekowi zorientować się, bo on nie może nazwać do końca, co się właściwie dzieje z nim, co to za sytuacja. To jest jedna możliwość. Druga to w takich przypadkach może mniej, nie wiem jak to powiedzieć, jakichś nasilonych, ale w sensie nasilonych zarówno dotyczy to długotrwałości procesu, jak i takiego rodzaju dezorganizacji wewnętrznej. To może być jakaś krótkoterminowa pomoc. Też, żeby może trochę już bardziej w pogłębiony sposób trochę ogarnąć tę sytuację, może pomóc przygotować tę osobę do jakichś działań, które byłyby najlepsze, bo to nie jest takie oczywiste, co jest najlepsze w danym momencie. I jak to zrobić, żeby się tak by nie retraumatyzować na przykład, nie narazić na jakieś kolejne cierpienie. I jeżeli rzeczywiście są ślady, które już tak pozostawiają naprawdę kłopoty poważne, psychiczne czy poważne, no poważne to zawsze jest odczucie pacjenta, to wtedy możemy zaoferować dłuższą pomoc. Ile ona będzie trwała, to nigdy nie wiadomo, to wtedy mówimy, że to jest otwarte, że to się zakończy wtedy, kiedy uznamy, że temat się zakończył, bo zazwyczaj też tak jest, że jeżeli ktoś doświadcza przemocy, to to jest jakby efekty, to jest nie tylko, tak powiem, taki, no taki jakby książkowy efekt przemocy, ale też aktywują się różne traumy, które są z przeszłości, różnego rodzaju problemy psychiczne, które mogą dotyczyć takich jakby pozornie niepowiązanych obszarów. Więc jeżeli ktoś jest na przykład kruchy, a młode osoby zawsze są trochę kruche, bo jeszcze nie mają w pełni ukształtowanej osobowości, szczególnie osoby wrażliwe z tego świata teatralnego, no to może być tak, że ta dezorganizacja może tak jakby się rozlać jak takie kręgi na wodzie, może różne sprawy
uruchomić,
plus, co jest czasami jeszcze gorsze, mogły się pojawiać różne próby samoleczenia, często przez używki, czy przez inne bardzo szkodliwe sposoby, więc wtedy mamy już naprawdę kompleks do leczenia. Do leczenia właściwie, tak? Bo to trzeba uporządkować wiele spraw.
A czy osoba w terapii może funkcjonować w tym środowisku, powiedzmy to toksycznym, w którym doświadczyła przemocy, czy powinna z niego wyjść, czy...
No to też jest
to nie
takie,
zawsze jest możliwe oczywiście, też, ale, tak. Ale z punktu widzenia właśnie te terapeuty, czy należałoby się odciąć od tego?
To właśnie ja tutaj nie lubię takich słów jak musi, powinna, należy, bo to nie jest ten...
Zero-jedynkowy.
To nie jest zero-jedynkowe, ale to też nie jest obszar, w którym psychoterapeuta się wypowiada, bo my nie sterujemy pacjentem, że on powinien zrobić to czy to. Nawet jeśli pacjent pyta, no cóż mam robić, no to ja mogę tylko powiedzieć, że to są ważne pytania, ale odpowiedź wiecie, musimy szukać w umyśle pacjenta, bo to nie jest moje życie, to jest dorosła osoba, która podejmuje decyzje. No ja mogę pomóc komuś, żeby był mniej zakłócony, żeby te decyzje były bardziej racjonalne, ale ja nie jestem w tej sytuacji, ja nie jestem w stanie podjąć. Tylko w przypadku dzieci my możemy podejmować decyzje. Więc no, to zawsze jest taka indywidualna sprawa i do przyjrzenia się i do omówienia. Na to potrzebne jest trochę czasu, tego się nie da właśnie tak zrobić. Ktoś przyjdzie, da listę pytań, ja odpowiem, on pójdzie, powie, psycholog kazał, no to ja robię, tak? To są delikatne rzeczy i ja też mam swoją taką pokorę. No wiem, że ja mam swoje doświadczenie życiowe, ale naprawdę nie wszystko wiem i nie wiem, jak wszystkie sprawy załatwiać. Ale często mogę pomóc myśleć o tym, jak wybrnąć z różnych sytuacji. Więc niektórzy mogą funkcjonować, niektórzy nie mogą funkcjonować. I wtedy też warto o tym porozmawiać. Czasami ktoś po prostu potrzebuje wsparcia, żeby jakby podjąć pewne działania, które na przykład są dostępne, ale nie widzi ich. Mhm. Także różnie to bywa.
A czy to jest tak, że osoba, która doświadczyła przemocy, przepracowała ten przypadek, wraca silniejsza i bardziej świadoma? Czy to też zależy od człowieka?
To zależy, ale to ja nie wiem, czy przepracowanie czegokolwiek wzmacnia. To też nie lubię takiej tezy, która czasem się pojawia, że cierpienie wzmacnia.
Uszlachetnia.
Ja myślę, że to, co może wzmocnić, to większa wiedza na swój temat i większa świadomość. Rzeczywiście, może się wycofam z jednego, rzeczywiście przepracowanie pewnych rzeczy i szczególnie poradzenie sobie może wzmocnić, bo można odzyskać poczucie sprawczości, które wcześniej było osłabione, więc to można wzmocnić. Ale też bym tego nie przeceniała takich niesamowitych zysków z tego, dlatego że jeżeli ktoś doznał traumy, a przemoc jest traumą, to nawet jeżeli się zaleczy, to zawsze zostanie jakaś blizna. To nie jest tak, że zostaje bez śladu i jeszcze piękniejszy ktoś wychodzi z takiego przeleczenia. To może być mądrzejszy trochę na przykład, może być bardziej wrażliwy na inne osoby, które są w podobnej sytuacji i bardziej czujny w przyszłości. Ale też trzeba nie zapominać, że to zostawia jakiś ślad, jakiś taki rodzaj... No, bólu, który może tak jakoś powracać, może nie z taką siłą, ale jednak czy rozżalenia, czy pewnej nieufności do świata. Więc to jest takie mieszane, czy się wychodzi z tego ubogaconym, czy trochę zubożonym. Pewnie trochę jedno i trochę drugie.
Też myślę, że bardzo jest to indywidualna jednak kwestia, w zależności od konstrukcji człowieka, który widzi, nie wiem, więcej, bardziej optymistą, czy bardziej pesymistą, ale też właśnie jak podchodzi do życia. Myślę, że są osoby, które to może po prostu złamać.
Może to złamać,
niezależnie
tak.
To zależy od
takiej wcześniejszej konstrukcji, ja to nazywam ogólnie pewną taką kruchością, albo pewną właśnie dojrzałością, bo to jest kwestia dojrzałości takiej emocjonalnej, niekoniecznie życiowej, czy społecznej, takiej emocjonalnej. I niektórzy mają tę dojrzałość większą w młodszym wieku, a niektórzy nawet w wieku bardziej dojrzałym tej dojrzałości nie mają. Są mniej stabilni, na przykład bardziej podatni na wpływy, bardziej podatni na zakłócające uczucia, szybciej się dezorganizują. Tak jakby nie mogli, często ludzie się tak nie potrafią sami uspokoić w sposób no, nietoksyczny, na przykład nie alkoholem, nie narkotyką, tak się uspokoić. Albo sięgnąć po sensowną pomoc, czyli wybrać właściwe osoby. Bo jak ktoś opowiada wszystkim dookoła wszystko, to to...
Też nie jest to...
No absolutnie, to można się naprawdę narazić na kolejną traumę. Więc to jest pewna taka dojrzałość emocjonalna. I no, tego nie widać tak na pierwszy rzut oka. I to dopiero widać po efektach różnych przeżyć. I często one są takie trochę odroczone. To nie jest tak, że dzisiaj przemoc i jutro już są efekty. To trochę tak się rozpędza jeszcze.
To myślę, że też znaczy, nasze życie teatralne to dosyć pewnie barwnie obrazuje, bo też jak mówimy o szkołach artystycznych, to rzeczywiście mówimy o ludziach też niedojrzałych z racji po prostu no, dowodu no, i wieku, aktu to, urodzenia, to. A też specyficznej albo większej wrażliwości, bo wybrali taką, a nie inną ścieżkę edukacji czy kariery i oni są dużo bardziej pewnie narażeni. Ale myślę, że to też pokazuje w tym starszym pokoleniu i w osobach, które doświadczyły przemocy i mówią o tym po latach, że właśnie są tacy, którzy sobie poradzili, bo pewnie na innym etapie, na różnym etapie rozwoju ich własnego ich to spotkało, a są tacy, którzy sobie nie poradzili i po prostu ich na przykład nie ma w zawodzie. Ale to myślę, że to właśnie to jest to, o czym pani mówi, że to jest indywidualna konstrukcja, którą człowiek ma przed tym zdarzeniem.
Tak, też trzeba by się zawsze zastanowić, już znaczy nie wiem, czy trzeba się zastanowić, ale ja bym też myślała, co to znaczy poradzili sobie. Bo czasami to może być takie poradzenie sobie na takiej zasadzie, że podwójne betonowe drzwi jeszcze do piwnicy.
I schronem
przeciwagomowym. I czekamy, a to, kiedy to wybije. Więc to poradzenie musi jednak polegać na tym, żeby się zmierzyć z różnymi historiami, także z poczuciem zranienia, upokorzenia, jakiej nieufności wobec świata, czy żalu do świata, który nie zadbał. Mi się nasuwa teraz jedna, mogę trochę tak oczywiście skoczyć pani przed następnym pytaniem. Jak pani mówiła o studentach, to pomyślałam sobie, że jest ważny bardzo czynnik, który jakby łączy tę sytuację uczelnianą z sytuacją rodzinną. O tym się więcej mówi, o przemocy w rodzinie, że jest sytuacja zależności. I myślę sobie...
Dużo większej niż tak, potem w pracy.
Tak, tak. Myślę sobie, że wyobrażam sobie, może się mylę, ale że w sytuacji, kiedy jest tak duża selekcja do tego zawodu, więc jest poczucie, że jak ktoś się dostał, to już jest najwyższą formą istnienia białka. To znaczy, że już musi się godzić na różne rzeczy, bo to... I to jest odpowiedzialność wtedy właśnie tych rodziców, w cudzysłowie, tak? Czyli właśnie nauczycieli, bo trudno się spodziewać, żeby młody człowiek zachwycony, że go przyjęli 18-19-letni, właśnie rozedrgany emocjonalnie, to tak powinien być trochę rozedrgany emocjonalnie, że on będzie różne rzeczy wiedział. On myśli, że tak tutaj jest. I tak jak rodzice, tak samo nauczyciele, no oni muszą mieć absolutnie jasne wewnętrzne granice, co jest dopuszczalne, co nie. I być może powiedzieć też właśnie, żeby oni wiedzieli, na co mogą się nie godzić.
No myślę, że to się powoli zaczyna zmieniać.
No mi się wydaje najlepszy kierunek.
To też no, w większości szkół artystycznych w Polsce odbyły się właśnie konferencje. On też była w łódzkiej, warszawskiej. Myślę, że dużo dobrego się już zadziało. To jest oczywiście proces, bo to się muszą zmienić ludzie.
Tak.
Więc to na pewno będzie trwało. Ale skoro mówimy właśnie o takiej właśnie odpowiedzialności otoczenia, czy właśnie osób, które mają pozycję władzy, to może, co może zrobić otoczenie? Właśnie na ile ważne jest otoczenie takie najbliższe, w sensie rodzinne i takie zawodowe? Co może zrobić osoba powiązana więzami krwi albo właśnie stosunkami koleżeńskimi w pracy dla osoby, która doświadcza przemocy?
Ja myślę, że to jest pierwsza linia interwencji i najważniejsza forma terapii, jeśli mówimy już o terapii, ale takiej nieformalnej. Ja rozumiem, że w szkole no to mogą się najwyżej koledzy zgadać, że coś się... I są, wszyscy są równie zależni, równie wystraszeni i równie jeszcze niedojrzali. No ale w pracy są już jednak ludzie o bardzo różnym stopniu dojrzałości, no bo zespół jest jednak z różnych pokoleń. Są ludzie, którzy różne funkcje też pełnią. I wydaje mi się, że jeżeli... No powiedziałabym więcej niż wydaje mi się, jestem przekonana, że jeżeli jest taka spójna i wspierająca, no może nie wszystkich, ale przynajmniej wystarczającej liczby osób reakcja takiego, takiej niezgody czy wsparcia, to bardzo szybko niweluje najgorsze efekty, takie dłuższe traumy, czyli utratę zaufania do świata, dlatego że świat okazał się przytomny. Tak jak dzieci, które doznają różnych traum, najważniejsze jest, jak szybko będzie reakcja i jak szybko uda się odbudować zaufanie, że wprawdzie złe rzeczy się dzieją,
ale
nie wszyscy są źli, bo jeżeli zostanie taki ślad, to naprawdę to ja z tym się akurat stykam, jeżeli właśnie może nie z przemocą w pracy, ale z ludźmi, którzy doświadczali przemocy w rodzinie i jak to dewastuje totalnie, tak, że to latami się rekonstruuje później, żeby w ogóle odbudować jakąś taką żywą reakcję do świata, żeby to nie było wyłącznie chowanie się. Także to mi się wydaje absolutnie kluczowe. Jeżeli ktoś jest bardziej kruchy albo, no właśnie, to wtedy potrzebna jest pomoc profesjonalna, ale często to wystarczy.
No, też to wsparcie, które się dostaje od
najbliższych. Tak, bo coś się wydarzyło. Trzeba temu przeciwdziałać przede wszystkim. To tak jak, nie wiem, się dzieją katastrofy jakieś, no to nie tak, że psycholog ma gonić tam z kozetką, ale ludzie mają z kocami
i z termosami.
I to jest pomoc. I to jest realna pomoc psychologiczna, dlatego że taka osoba doświadcza tego, że świat jest opiekuńczy, że świat nie zostawia, że świat nie mówi, nic się nie stało. Albo poradź sobie sam. Tylko mówi, jestem tutaj, pomogę ci. I większość takich efektów, które później mogą się strasznie takie spatologizować, zostanie podjęte działanie przeciwko, czyli uda się to jakoś wyhamować,
zneutralizować.
Tak, to nie będzie takie jatrogenne.
Mówiliśmy o tym, że co robi przemoc z człowiekiem i kiedy są takie momenty, kiedy dobrze by było być może poprosić o pomoc znajomych lub zawodowców. A co zostawia w człowieku taka przemoc, z którą się nic nie zrobiło? Znaczy, mówiliśmy tutaj o dzieciach, które tracą zaufanie. Jak to się ma potem w życiu zawodowym z takim dorosłym, który utracił zaufanie do świata, bo z jednej strony doświadczył przemocy.
Ale nie w dzieciństwie, tylko właśnie w pracy.
Właśnie jako człowiek na przykład młody, dorosły. Albo dorosły. Czy jak to się potem, jeżeli nic z tym nie zrobi po prostu i świat też nie zareaguje?
No ja mogę sobie tak jakby psychologicznie to jakoś tak wyobrazić, już zostawiając na razie na boku jakąś szczególną wrażliwość kogoś, tak? No bo to po prostu może zdewastować go psychicznie. Ale powiedzmy, że jest coś o takiej przeciętnej, w miarę jednak takiej spójnej osobowości, to się nie rozpada, to ja myślę, że jakiś rodzaj następuje, jakiś rodzaj albo zamiecenia czegoś...
I wyparcia.
Pod dywan i wyparcia, co no nie jest to najlepsze czy optymalne, jeżeli ktoś pracuje potem swoją wrażliwością, dlatego że może się dziwić, że w jakichś sytuacjach, w których coś w sztuce na przykład będzie reaktywować pewne emocje, on nie jest w stanie... Jakby,
On ma to odcięte,
albo to się wylewa w sposób... ludzie patrzą dookoła, co ty wyprawiasz, no, albo się dezorganizuje jakoś sam. Także to są te właśnie efekty powrotu wypartego. To może być jedna rzecz. No może być właściwie trochę podobne, tylko że tak się można w ogóle usztywnić na bardzo wiele rzeczy. Bo zazwyczaj jak się coś wycina, to się tak wycina z zapasem. Czyli jednak coś w tej wrażliwości emocjonalnej przestaje być takie płynne. A wydaje mi się, że to jest bardzo ważne przy tym zawodzie, który też tak jak sobie wyobrażam, jak trochę słyszę z kolei od pacjentów związanych z teatrem, że jest też obciążający bardzo. Jak wiele zawodów jest pięknych, mój zawód też jest piękny i też ma swoje obciążenia. No, są pewne obciążenia. Więc akurat w moim przypadku bardzo ważne jest, żeby mieć, no tak dbać o własną głowę w sensie myślenia, nie wiem, inspiracji i stabilności, ale myślę sobie, że aktorzy też muszą dbać o narzędzie, jakim jest ich emocjonalność. I jeżeli coś złego się dzieje w tym obszarze, to nie to, że ktoś przestaje w ogóle funkcjonować, ale nie będzie optymalnie funkcjonował jako aktor. będzie miał taki, jakieś takie ciemne plamki.
Zamrożone
obszary i nawet nie będzie wiedział po jakimś czasie, co to jest. I to nie będzie, powiedzmy, takie najgorsze uszkodzenie psychologiczne, ale to będzie znaczące uszkodzenie zawodowe.
A umiałaby pani odpowiedzieć na pytanie, co jest takiego w ludziach, szczególnie tych artystycznych, że godzą się czasami płacić taką straszną cenę, godzą się na przemoc w imię efektów końcowych. Bo to jest taka specyfika, jak sobie myślę o przemocy, takiej zawodowej przemocy, to myślę, że to jest jednak wyjątkowe dla środowiska teatralnego, bo jednak w większości zawodów jesteśmy w stanie oddzielić efekt od człowieka, od emocji. No, możemy źle napisać raport, ale to nie dotyczy mnie fizycznie, ani mnie emocjonalnie aż tak bardzo. A jednak aktorzy pracując na swoich emocjach, na swojej psychice, na swoim ciele, są dużo bardziej narażeni. I też wielokrotnie w ciągu ostatnich 3 lat przy różnych okazjach, w których na światło dzienne wychodziły różne nadużycia, ale też w sytuacjach, w których debatowano na temat tego, jak temu zaradzić, w jakie wprowadzić właśnie mechanizmy i procedury, pojawiały się takie głosy, one się też pojawiły bardzo szybko, że to nie jest tak, że my nie widzieliśmy w tym środowisku tej przemocy, tylko nas nauczono to podziwiać. Joanna Krakowska napisała to w jednym z pierwszych postów takich na Facebooku po oświadczeniu Mariany Sadowskiej a propos przemocy w Teatrze Gardzienice. I rzeczywiście bardzo wiele osób przyznało jej wtedy rację, że to jest tak, że nas nauczono to podziwiać. Znaczy, że ten efekt genialnego końcowego przedstawienia był warty całej tej ścieżki, całego procesu dochodzenia do tego efektu, który był przemocowy. I teraz co jest takiego w nas, że jesteśmy gotowi, że potrzebujemy, że umiemy, że akceptujemy? Czy to też się zmienia?
No w zasadzie pani odpowiedziała na to pytanie sama, bo pani powiedziała, że jest pewna specyfika tego środowiska, czy tego fachu, która sprawia, że pewne rzeczy inaczej są kodowane. Właśnie, że ten efekt... Wyobrażam sobie, że w jakimś sensie zawsze to jest jakiś rodzaj przekroczenia siebie. No, trzeba siebie przekroczyć, tak, żeby zagrać coś.
No to jest też specyfika wszystkich zawodów, w sensie pianistów, szkół baletowych.
Niekoniecznie. Właśnie może przez to, co pani powiedziała, że tamte emocje są wyrażane nie tylko przez grę na pianinie, ale przez słowo, ruch, pokazanie ciała, rzeczywiście przepuszczenie przez siebie emocji. Więc rozumiem, że coś to robi jednak z tym, że się żyje trochę w innym świecie. To nie jest taki świat, że wchodzę do pracy, aktor wchodzi i się przebiera. Zakłada coś innego zupełnie, zakłada inną osobowość. Więc tam jest wiele takiego bezpatologicznego podtekstu przekraczania różnych rzeczy, czy przekraczania granic. Więc pewnie kombinacja tych wszystkich przekroczeń sprawia, że łatwiej też przekroczyć granice, które są już właśnie takie etyczne czy patologiczne. I w zasadzie to wracamy do tego, co się przewijało, że to wymaga spokojnego opracowania zasad. Bo nie ma co liczyć na to, że ludzie w szale twórczym wszyscy będą o wszystkim pamiętać sami ze swojej głowy i będą korzystać zarówno ze swojego szaleństwa artystycznego, jak i ze swojej stabilności emocjonalnej i trzymania granic w tym samym czasie. Bo to trochę się tak wyklucza. Ja mogę to zrozumieć, znaczy ja tego nie usprawiedliwiam, ale tak mogę zrozumieć tak psychologicznie, że jednak te umysły w pracy działają inaczej niż w większości zawodów, nawet artystycznych. Wydaje mi się, że nawet artystycznych, nawet właśnie, no mówiła pani o muzykach, no muzycy wydaje mi się, że są mniej jakoś, oni tylko częścią siebie.
Ale system edukacji podobno jest równie opresyjny.
Tak. To może tak balet jak... to na pewno.
I też się o tym mówi, to znaczy to też są takie przypadki, które są bardzo nagłaśniane. Był szereg artykułów, zwłaszcza w szkołach podstawowych i średnich muzycznych z taką właśnie przemocowością, która wynika z dążenia do mistrzostwa i do takiego przekraczania swoich umiejętności czy ograniczeń związanych z techniką na przykład. Więc myślę, że to jest w ogóle gdzieś pewnie pewnie bliskie temu. Dla mnie było wstrząsające oświadczenie Marianny Sadowskiej, która mimo tego, że po latach zdecydowała się powiedzieć, co ją spotkało, ta przemoc była na tyle traumatyczna, że ona się otarła o próbę samobójczą, a mimo wszystko w tym swoim, z twojej wypowiedzi powiedziała, że gdyby miała jeszcze raz dokonać tego wyboru, to by wybrała tak samo. I myślę, że to jest jednak przerażające.
No trochę przerażający zawód, powiedziałabym. Tak, ja zawsze byłam pełna podziwu i takiego trochę przerażenia, jak patrzyłam na aktorów, że to jest zawód, o którym ja myślę sobie, że w życiu bym nie była w stanie wykonać. To znaczy, żeby tak nie móc jakby zamknąć granic wokół siebie. Ale to może przy mojej konstrukcji bardziej takiej do wewnętrznej. Więc no jest to ryzyko, przed którym należy chronić, myślę, że młodych ludzi. Być może szkoły artystyczne muszą też pomyśleć o jakichś psychologicznych, nie wiem, zajęciach czy wsparciu także w czasie szkolenia, tak? A na pewno w pracy też to musi być jakimiś procedurami chronione.
No i też myślę, że to jest duża odpowiedzialność też osób, które mają więcej władzy, czyli na przykład reżyserów, dyrektorów. Znaczy, że tu też...
Od góry to idzie.
To, co pani podkreśla, że to jest rodzaj odpowiedzialności za drugiego człowieka, który jest w niższej pozycji.
Jest zależny, na różne sposoby jest zależny.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę też.